procesy poszlakowe są zwykle niebywale trudne. Kiedy nie ma dostatecznie obciążających dowodów, ciężko jest udowodnić winę. Historia zna wiele takich przypadków. Najgłośniejszym procesem poszlakowym II RP był chyba proces Gorgonowej, ale i sprawa Grzeszolskiego jest równie znana. Dziś opowiem Wam o procesie poszlakowym, który prawdopodobnie nie jest Wam znany. Jest to sprawa bardzo mało popularna, natomiast dość bogato obfotografowana, więc wszystkie zdjęcia zamieszczę Wam dzisiaj w historii. Historii, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. Czortków. Miasto leżące obecnie na terenie Ukrainy, liczące niespełna 30 tysięcy mieszkańców. W latach międzywojennych tereny Czortkowa należały do terenów II Rzeczpospolitej, jednak już w tamtych czasach ludność ukraińska mieszała się tam z ludnością polską. Dane podają, iż w roku 1931 Czortków liczył 19 tysięcy mieszkańców, z czego 46,5% to byli Polacy, 23% to była ludność ukraińska, a 30% mieszkańców była pochodzenia żydowskiego. Nie wiem, jakiej narodowości było pozostałe 0,5%, ale zapewne były to jakieś mniejszości etniczne. To właśnie w tym mieście w roku 1931 mieszkała 18-letnia Mirosława Werbicka. Werbicka, z pochodzenia Ukrainka, była córką urzędnika kolejowego zatrudnionego właśnie w Czortkowie. Panna Werbicka planowała w przyszłości zostać nauczycielką, to też nic dziwnego, że właśnie kończyła edukację w seminarium nauczycielskim. Według relacji najbliższej rodziny Werbicka miała być oddana wartościom rodzinnym oraz religijnym, a jej wychowanie było dość surowe. Dlatego też dziewczyna stroniła od męskiego towarzystwa, mając nadzieję, że z czasem odnajdzie swoją bratnią duszę i będzie mogła założyć własną rodzinę. Zresztą jej rodzice twierdzili nawet, iż dziewczyna o niczym innym nie marzyła, jednak jej priorytetem była edukacja. 7 lipca 1931 roku Mirka była wyjątkowo wesoła i pogodna. Tuż przed 15 zaczęła szykować się do wyjścia, a zapytana przez matkę o plany, odparła, że boli ją ząb i chciałaby odwiedzić dentystę. O godzinie 15 Werbicka opuściła swój dom rodzinny. Kiedy dziewczyna długo nie wracała, jej matka zaczęła się niepokoić. Ale Mirka była już dorosła, zdarzało jej się wracać do domu w późnych godzinach, dlatego też jej matka postanowiła, że nie będzie wszczynać alarmu, tylko poczeka do rana. W Czortkowie, a w zasadzie to tak na obrzeżach Czortkowa, leżała góra, a w zasadzie taki chyba bardziej nasyp, który przez okolicznych mieszkańców był nazywany Ścianką. Była to okolica dość często uczęszczana przez spacerowiczów, bowiem w niedalekiej odległości płynęła rzeka Seret. I to właśnie w tej okolicy, w nocy, do uszu spacerujących nieopodal ludzi doszedł przeraźliwy krzyk kobiecy. Tutaj nie wiadomo, dlaczego nikt nie podążył w stronę tych odgłosów, ale być może uważano, że nie są one wystarczająco niepokojące, albo też krzyki po prostu szybko ucichły. 42 minuty po północy starszy strzelec Michał Iwaszków oraz jego kolega Stanisław Bochniak wysiedli na stacji kolejowej w Czortkowie. Najprawdopodobniej mężczyźni albo wracali z pracy, albo też przyjechali do pracy pociągiem ze Stanisławowa. Mężczyźni zaczęli kierować się wzdłuż torów kolejowych. Być może była to najszybsza droga do domu albo też do pracy. Po kilku minutach marszu strzelcy zauważyli, że na torach coś leży. Podeszli więc bliżej i z przerażeniem stwierdzili, iż jest to młoda, zakrwawiona kobieta. Choć jej ciało było mocno okaleczone, to odnaleziona dziewczyna dawała jeszcze oznaki życia. I w tym miejscu nie do końca rozumiem to, co stało się potem, bowiem strzelcy postanowili zostawić ledwie oddychającą dziewczynę i popędzili poinformować Korpus Ochrony Pogranicza o swoim znalezisku. Zapewne mężczyznami kierowały jak najlepsze intencje, jednak przypominam, że kobieta leżała na środku torów kolejowych. Było to szalenie niebezpieczne, bowiem w każdym momencie mógł nadjechać jakikolwiek skład kolejowy, który przejechawszy po kobiecie nie pozostawiłby jej jakichkolwiek szans na przeżycie. No ale załóżmy tutaj, że obaj strzelcy zmęczeni po całym dniu pracy działali w szoku, no i nie do końca zastanowili się nad tym, co powinni zrobić. Komendant Warty, usłyszawszy o rannej leżącej na torach, zachował nieco więcej przytomności umysłu. Zatelefonował na najbliższy posterunek policji, po czym wykonał kolejny telefon do Urzędu Ruchu Kolejowego, by wstrzymać ruch pociągowy. Po chwili wraz z Iwaszkowem i Boczniakiem skierował się do miejsca, gdzie według relacji mężczyzn leżała ranna kobieta. Niestety po przybyciu na miejsce okazało się, że odnaleziona dziewczyna musiała umrzeć, czekając na pomoc. Komendant Warty stwierdził zgon, który nastąpił jeszcze przed przybyciem policji. W chwili odnalezienia ciała dziewczyna leżała na torach na wznak. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji, sporządzili krótki protokół z oględzin, po czym zarządzono, aby ciało przenieść na przebiegającą obok ścieżkę. Dzięki temu można było wznowić ruch kolejowy. Przybyli na miejsce lekarze po wstępnym badaniu, orzekli, iż najprawdopodobniej dziewczyna odebrała sobie życie, rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Myślę, że dość ważne jest tutaj, żeby zaznaczyć, iż komisja sądowo-lekarska przybyła na miejsce już po przeniesieniu ciała z torów na ścieżkę. Ich ekspertyza nie mogła być więc tak do końca kompletna, bowiem lekarze nie widzieli, w jakiej dokładnie pozycji znaleziono zwłoki. Ale być może nie ma to też tutaj zbyt wielkiego znaczenia, bowiem z relacji pierwszych świadków kobieta żyła w początkowej fazie, no i być może mogła sama zmienić swoją pozycję tak samowolnie. Mówię Wam o tym też dlatego, że ułożenie ciała będzie dość znaczące, ale o tym oczywiście za chwilę. Wiadomość o odnalezieniu zmasakrowanego ciała dziewczyny przy torach kolejowych lotem błyskawicy obiega czortków. Pomimo tej dość późnej pory, a tutaj przypominam, że kobieta została odnaleziona przed godziną pierwszą w nocy, w okolicy nasypu kolejowego zbiera się tłum okolicznych mieszkańców. Ponieważ Czortków nie był jakąś wyjątkowo wielką miejscowością, dlatego też w końcu na miejscu pojawiły się osoby, które w martwej dziewczynie rozpoznały Mirosławę Werbicką. Wkrótce informacja ta została potwierdzona przez ojca dziewczyny. Bazylii Werbicki, zaalarmowany informacją o znalezieniu ciała młodej dziewczyny, najpewniej miał złe przeczucia. Jego córka nie wróciła na noc do domu, dlatego też istniało spore przypuszczenie, że to właśnie jej ciało mogło zostać odnalezione na torach kolejowych. Dobiegłszy na miejsce, z przerażeniem odkrył, że jego przypuszczenia się potwierdziły. To właśnie ciało jego 18-letniej córki leżało na ścieżce biegnącej nieopodal torów. Po wstępnych oględzinach szczątki Mirosławy Werbickiej zostały przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Sekcja przeprowadzona przez doktora Goldsteina wykazała szereg obrażeń na całym ciele, jak to ujęła prasa, najprawdopodobniej zadanych obcą ręką. Ponadto zauważono pęknięcie żyły płucnej oraz śledziony. W swoim raporcie lekarz zanotował również, że zauważył u denatki krwawe podbiegnięcia pod oponami mózgowymi. Biegły orzekł, że chociaż dziewczyna została odnaleziona na torach kolejowych, to jej śmierć niekoniecznie musiała nastąpić w wyniku potrącenia przez nadjeżdżający pociąg. Jej rany wyglądały bowiem tak, jak gdyby dziewczyna zmarła w wyniku pobicia. Hipoteza ta zdawała się mieć swoje podłoże, bowiem lekarz zaobserwował, iż u denatki na chwilę przed śmiercią najprawdopodobniej doszło do defloracji. Istniała więc szansa, że dziewczyna padła ofiarą morderstwa o podłożu seksualnym, które jedynie zostało upozorowane na śmierć samobójczą. Ale należy też zaznaczyć, iż informacja ta nie została w 100% potwierdzona. Rozpoczęto więc dochodzenie mające na celu wyjaśnić okoliczności śmierci Mirosławy Werbickiej. We wstępnej fazie śledztwa ustalono, iż ostatnią osobą, która tego dnia widziała się z Werbicką, był 31-letni Józef Starniewski, były plutonowy Korpusu Ochrony Pogranicza. I tutaj też wyszła na jaw prawda stara jak świat. Rodzice, zwłaszcza ci próbujący wychować swoje potomstwo według surowych zasad, nie za wiele wiedzą o prawdziwym życiu i charakterze swojego dziecka. Według relacji najbliższych przyjaciół denatki, Mirka od dłuższego już czasu spotykała się z Plutonowym, a ich romans zaczął się już kilka lat temu, kiedy Werbicka miała zaledwie 14 czy też 15 lat. Dziewczyna okłamywała swoich rodziców, a tego dnia wcale nie planowała odwiedzin u dentysty, a była umówiona właśnie ze swoim ukochanym. Tutaj też trzeba powiedzieć, że nic dziwnego, iż dziewczyna straciła głowę dla Plutonowego, bowiem Starniewski był faktycznie bardzo męskim i przystojnym mężczyzną, za którym oglądała się niejedna panna w Czortkowie. W tym miejscu zresztą zamieszczę Wam zdjęcie Plutonowego i muszę przyznać, że chociaż standardy urody dość znacznie zmieniły się na przestrzeni lat, to Starniewski faktycznie mógł bez problemu łamać kobiece serce. Ale to też oczywiście należy do Waszej oceny. Ja wypowiadam się czysto subiektywnie. Werbicka, jeszcze młoda i niedoświadczona, miała całkowicie stracić głowę dla przystojnego Plutonowego. Para miała nawet rozmawiać o ślubie. Dziewczyna podobno obawiała się, że jej rodzina nie wydaje zezwolenia na poślubienie oficera Polaka, który nie dość, że był innej narodowości, to jeszcze był innego wyznania. Rodzina Werbickich bowiem wyznawała protestantyzm, a Starniewski zaś, jak zresztą większość Polaków, przynależał do religii katolickiej. Plutonowy miał zapewniać dziewczynę, że nawet jeżeli jej rodzice nie będą im przychylni, to on siłą zmusi ich do wydania pozwolenia na ich ślub. To miało jedynie upewnić dziewczynę, że jej wybranek jest nie tylko przystojny, ale również waleczny. Dlatego też Werbicka przyrzekła mężczyźnie, że jak tylko zakończy swoją edukację, to zostanie jego żoną, a żeby okazać również szacunek dla jego religii, to ich ślub odbędzie się w kościele katolickim. Patrząc na te doniesienia, można śmiało powiedzieć, że jest to historia miłosna rodem z filmu i wielu mogłoby zazdrościć zakochanym takiej siły uczucia. No i tutaj zaczynają się schody, bowiem świadkowie zeznali, iż ta miłość Starniewskiego nie do końca była taka szczera i bezinteresowna. Tak naprawdę to Plutonowy nie miał wobec Werbickiej żadnych poważnych zamiarów, nawet jeżeli Werbicka twierdziła inaczej. Ot, napatoczyła mu się dość urodziwa i młoda dziewczyna, no to czemu miał nie skorzystać? Ale żeby tak od razu się żenić... Zresztą, jak wykaże późniejsze śledztwo, Starniewski był już oficjalnie zaręczony z niejaką Bronisławą Jakubowską. Ale dla Starniewskiego przecież nie był to żaden problem i nadal systematycznie spotykał się z Werbicką. W tym miejscu też chciałbym zaznaczyć, iż ta relacja o wielkiej miłości Starniewskiego i Werbickiej mogła być dość mocno podkoloryzowana, bowiem w późniejszym etapie śledztwa okaże się, że para wcale nie znała się od kilku lat i ta znajomość była raczej dość świeża. Śledczy, którzy dowiedzieli się o romansie Werbickiej ze Starniewskim, nabrali podejrzeń. No i trudno się zresztą temu dziwić. Starniewski oszukiwał dziewczynę, a dodatkowo to właśnie on był osobą, z którą denatka była widziana po raz ostatni. Były to więc poszlaki, których w żaden sposób nie można było zignorować. Policja więc postanowiła przesłuchać Józefa Starniewskiego. Przesłuchiwany mężczyzna przyznał, że 7 lipca spotkał się z Werbicką. O godzinie 17 wybrali się na spacer za miasto. Do późnych godzin wieczornych spacerowali brzegiem rzeki Seret. Nie wiadomo, co było tematem ich rozmowy. Plutonowy albo nie zdradził, o czym tak długo dywagowali, albo też informacja ta nie przedostała się do prasy. Według relacji Starniewskiego o godzinie 21.40 rozstał się z Werbicką na wale kolejowym. Nie wie, co później działo się z dziewczyną. Na potwierdzenie swoich słów Starniewski opisał dalszy przebieg nocy z 7 na 8 lipca. Plutonowy, pożegnawszy się z młodą seminarzystką, miał udać się na zakupy do cukierni Abrahama i Samuela Mariaszów. O godzinie 22.10, opuszczając lokal, spotkał niejaką panią Schulz. Pani Schulz była kobietą, u której Plutonowy miał się często stołować. Po krótkiej wymianie uprzejmości mężczyzna pożegnał się z kobietą i udał się do swojego mieszkania. O godzinie 22.40 do mieszkania wrócił Flaszczyński, współlokator Starniewskiego. Obaj mężczyźni rozmawiali do późnych godzin nocnych, po czym Starniewski poszedł spać. O śmierci Werbickiej dowiedział się następnego dnia rano. Wiedział, że policja poszukuje osoby, która jako ostatnia widziała Werbicką, jednak nie zgłosił się na komisariat, ponieważ, jak twierdził, bał się, że zostanie powiązany z jej śmiercią. Ponadto tutaj przypominam, że Starniewski miał oficjalną narzeczoną i bardzo nie chciał, aby dziewczyna dowiedziała się, że utrzymywał kontakty z innymi kobietami. Policja postanowiła też przesłuchać współlokatora Starniewskiego. Flaszczyński potwierdził, że w nocy z 7 na 8 lipca przed godziną 23 wrócił do mieszkania, w którym znajdował się Starniewski. Później dość długo rozmawiali. Flaszczyński zeznaje również, że tego krytycznego dnia był świadkiem, jak Starniewski udał się na spotkanie z Werbicką. Obaj szli wtedy w kierunku Skałki. Widział, że dziewczyna czekała na swojego ukochanego na wale kolejowym. On sam rozstał się wtedy ze swoim współlokatorem i udał się na plażę nad Czeremoszem. Kiedy dowiedział się o śmierci Werbickiej, próbował nawet namówić Starniewskiego, by ten zgłosił się na policję, jednak jego współlokator wyraźnie oponował. Zeznania Flaszczyńskiego pokrywały się więc z zeznaniami ukochanego Werbickiej. Policja miała więc wstępnie potwierdzone alibi podejrzanego. Na wszelki wypadek postanowiono przeprowadzić rewizję w mieszkaniu wojskowego, podczas której zabrano ubranie, które Starniewski miał mieć na sobie 7 lipca. Okazało się, że był to świetny strzał, bowiem na bieliźnie oskarżonego została odnaleziona krew denatki. Skonfrontowany Starniewski tłumaczył się, że odnaleziona krew była krwią menstruacyjną Werbickiej, z którą ten już od jakiegoś czasu miał utrzymywać stosunki intymne. Starniewski przekonywał, że odbywały się one za obopólną zgodą i nigdy nie dopuściłby się użycia przemocy względem dziewczyny. Z dalszymi wyjaśnieniami Starniewski postanowił, jak to sam ujął, poczekać na wynik sekcji zwłok. Nie wiem, jak wy uważacie, ale według mnie to stwierdzenie było dość podejrzane. Zupełnie tak, jakby Starniewski chciał dopasować swoją wersję wydarzeń do ustaleń śledczych. Również wyznanie Starniewskiego o stosunkach intymnych, jakie systematycznie miał odbywać z Werbicką, stało w opozycji do zeznań jej rodziców, którzy twierdzili, że ich córka prowadziła się bardzo dobrze, a czystość chciała zachować aż do ślubu. Jednak jak wiemy, nauczeni doświadczeniem, rodzice nie do końca mogli mieć tutaj dokładną wiedzę na temat intymnych relacji swojej córki, skoro ta, bojąc się ich reakcji, ukrywała przed nimi, że spotyka się ze Starniewskim, no przynajmniej według tych takich pierwszych relacji, bowiem przewód sądowy może zmienić nasze postrzeganie tej sprawy, ale o tym oczywiście za chwilę. Co do stosunków intymnych, jakie miały łączyć Starniewskiego z Werbicką, to też informacja o tej rzekomej defloracji dziewczyny mogła mieć tutaj kluczowe znaczenie. Jednak kwestia ta nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Doktor Goldstein, przeprowadzający sekcję dziewczyny, stwierdził dość enigmatycznie, że nie znalazł wyraźnych śladów seksualnego zniewolenia, co też oczywiście nie wykluczało tego, że dziewczyna tej nocy nie odbyła stosunku seksualnego. Biegłym lekarzom w ogóle ciężko było wydać jakąkolwiek wiążącą opinię na temat okoliczności zgonu Werbickiej. Z jednej strony twierdzili oni, że rany na ciele denatki mogły zostać zadane na skutek pobicia, ale jednocześnie takich samych obrażeń Werbicka mogła doznać w wyniku potrącenia przez pociąg. Doktor Szulisławska Lindert oraz doktor Karol Piro nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć, jak zginęła Werbicka, a jeżeli jej obrażenia powstały w wyniku potrącenia przez pociąg, no to ciężko w tym wypadku stwierdzić, czy denatka sama rzuciła się pod lokomotywę, czy też ktoś jej w tym po prostu pomógł. Za wersją o samobójczej śmierci mogły przemawiać zeznania najbliższych przyjaciółek Werbickiej, którym ta podobno zwierzała się, że jeżeli Starniewski kiedykolwiek zakończy ich związek, to ona, nie mogąc bez niego żyć, odbierze sobie życie. Musimy jednak pamiętać, że dziewczyna nie do końca musiała mówić poważnie. Często zdarza się, że w emocjach mówimy rzeczy, których nigdy byśmy tak naprawdę nie zrobili, ale należy tutaj wspomnieć, że takie słowa podobno padły z ust dziewczyny. Mogło być więc tak, że podczas spaceru Starniewski poinformował dziewczynę, że ich związek nie ma przyszłości, a on sam jest zaręczony z inną kobietą, co też mogło popchnąć zrozpaczoną dziewczynę do odebrania sobie życia. Teoria co prawda nie poparta żadnymi twardymi dowodami, ale jednak dość prawdopodobna. Również oględziny lokomotywy pociągu, który miał krytycznej nocy potrącić Werbicką, nie przyniosły żadnych rozstrzygających dowodów. Na lokomotywie nie stwierdzono żadnych śladów krwi denatki. A przecież gdyby jej obrażenia powstały w wyniku potrącenia, to zapewne jej krew musiałaby zostać na ścianach lub podwoziu lokomotywy. Na pociągu nie zauważono jednak żadnych brunatnych śladów mogących przypominać krew. Jedynym elementem łączącym przejeżdżający pociąg z ciałem Werbickiej był jej but, który został odnaleziony w pobliżu stacji kolejowej w Czortkowie, co też wskazywałoby na to, iż pociąg musiał w którymś momencie mieć styczność z ciałem dziewczyny. Ale to też nie oznaczało, że postanowiła ona odebrać sobie życie. Równie dobrze ktoś mógł ułożyć skatowaną i nieprzytomną Werbicką na torach, mając tym samym nadzieję, że nadjeżdżający skład kolejowy pociągnie ciało za sobą, dobijając dziewczynę. Za tą teorią przemawiał fakt, iż ciało Werbickiej zostało odnalezione w dość dobrej kondycji. Pojawiły się głosy twierdzące, że gdyby dziewczyna rzuciła się pod pociąg, to najprawdopodobniej albo siła uderzenia, albo ciężkie koła pociągowe rozczłonkowałyby ciało. Tak się jednak nie stało. Werbicka w momencie odnalezienia leżała na wznak, a nawet wykazywała jeszcze oznaki życia. Mogło być więc tak, że ciało ułożone między torami szczęśliwie podczas przejazdu pociągu schowało się między torowiskiem a pędzącymi wagonami w taki sposób, że dziewczyna, choć ranna, jakoś szczególnie nie ucierpiała w spotkaniu z pociągiem. Śledczy stali więc pod wielkim znakiem zapytania. Biegli nie byli przekonani co do okoliczności śmierci Mirosławy Werbickiej. Z jednej strony nie wykluczano, że rany dziewczyny powstały w wyniku śmierci samobójczej, z drugiej jednak istniało wiele przesłanek mogących świadczyć o tym, że ktoś dopomógł dziewczynie, by ta zakończyła swój krótki żywot. Brano tutaj pod uwagę dwie możliwe hipotezy. Samobójstwo lub morderstwo o podłożu seksualnym. W końcu jednak śledczy zwrócili się ku tej drugiej teorii. Policja odnalazła wiele dowodów przemawiających na niekorzyść Józefa Starniewskiego. W pobliżu mieszkania, które Starniewski wynajmował razem z Flaszczyńskim, odnaleziono torebkę Mirosławy Werbickiej. Jak wiadomo, według relacji świadków, panna Werbicka 7 lipca nie zapuszczała się w te rejony. Skąd więc jej torebka miałaby się wziąć akurat w tej części miasta i dziwnym zbiegiem okoliczności znajdować się w tak bliskiej odległości mieszkania jej ukochanego? Okazało się, że również alibi Starniewskiego nie jest tak do końca niepodważalne. Abraham i Samuel Mariaszowie, właściciele cukierni, której klientem dnia 7 lipca około godziny 22 miał być Starniewski, wyrazili głębokie zaskoczenie, gdy śledczy zapytali ich o mężczyznę. I nie chodziło tutaj o to, że tego dnia go w cukierni nie było, bo owszem, pojawił się w lokalu braci Mariasz, ale było to w godzinach popołudniowych. Bracia nie przypominali sobie, aby Starniewski odwiedził ich ponownie późnym wieczorem. Co ciekawe, Starniewski miał odwiedzić cukiernię w towarzystwie swojego współlokatora, Flaszczyńskiego, a to mogło z kolei oznaczać, że panowie postanowili kupić nieco łakoci jeszcze przed spotkaniem Starniewskiego z Werbicką. Na przykład w trakcie ich drogi pod ściankę. Przypominam tutaj, że Flaszczyński twierdził, iż towarzyszył Starniewskiemu w momencie, w którym ten ruszał na spotkanie z Werbicką i nawet Werbicką widział. Kolejnym świadkiem, który zeznawał na niekorzyść Starniewskiego, była jego sąsiadka, Stefania Zamkówna. To, co powiedziała kobieta, poniekąd obalało wersję Starniewskiego o jego wczesnym powrocie do domu. Zamkówna zeznała, że Starniewski nie wrócił do domu po 22, jak zeznał w trakcie przesłuchania, bowiem dom, w którym mieszkała kobieta, stał w niedalekiej odległości domu, w którym mieszkał plutonowy Starniewski wraz ze swoim kolegą. Tej nocy Zamkówna miała siedzieć na przyzbie przed domem. Przyzba to taki wał usypany z ziemi dookoła podmurówki. Nie wiadomo, co o tak późnej porze dziewczyna robiła na zewnątrz, jednak zaobserwowała, że światło w mieszkaniu wynajmowanym przez wojskowych zapaliło się dopiero około godziny 1 w nocy. To by oznaczało, że wcześniej nikogo w mieszkaniu nie było. No, chyba że Starniewski siedział po ciemku, co też nie miałoby za bardzo sensu. Zamkówna była również przekonana, że Starniewski pojawił się w mieszkaniu później niż jego współlokator. A to by oznaczało, że nie tylko Starniewski kłamał. Flaszczyński zapewniał śledczych, że przyszedł do mieszkania przed godziną 23 i jego współlokator był już wtedy w mieszkaniu obecny. Czy Flaszczyński mógł w porozumieniu ze Starniewskim zapewnić swojemu koledze alibi? Śledztwo ze względu na przynależność wojskową podejrzanego trwało dość długo. Ostatecznie jednak policjanci stwierdzili, że istnieje bardzo dużo przesłanek świadczących na niekorzyść Starniewskiego. Tutaj przypomnę Wam pokrótce wszystkie dowody świadczące o potencjalnej winie plutonowego. Ukrywanie romansu z dziewczyną. Niesprecyzowana przyczyna śmierci denatki, odbyty stosunek seksualny rzekomo za jej zgodą, torebka Werbickiej odnaleziona w pobliżu mieszkania Starniewskiego, brak śladów krwi na lokomotywie oraz niejasne alibi. Co prawda wszystko to, co wymieniłam, to były jedynie poszlaki świadczące przeciwko Starniewskiemu, jednak ostatecznie postanowiono postawić mężczyznę przed sądem. W czerwcu 1933 roku, czyli prawie 2 lata po śmierci Mirosławy Werbickiej, rozpoczął się proces przeciwko Józefowi Starniewskiemu, a ponieważ oskarżony mężczyzna służył w wojsku, to też rozprawa przeprowadzona była przez sąd wojskowy. Ze względu na wrażliwy charakter relacji pomiędzy Starniewskim a Werbicką, część rozprawy zawierająca zeznania oskarżonego odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy więc, jak tłumaczył się plutonowy, jak opisał przebieg krytycznej nocy, ani czy wyjaśnił zawiłość jego stosunków z Werbicką. Jedyne co wiadomo, to to, że Starniewski nie przyznał się do zbrodni, a na pytania miał odpowiadać rzeczowo i spokojnie. Bardzo interesujące były tutaj zeznania koleżanek Mirki Werbickiej. Dziewczyny zgodnie twierdziły, że sprawa nie do końca wyglądała tak, jak przedstawiła ją prasa. No bo Mirka owszem, spotykała się z Plutonowym Starniewskim, jednak o jakiejś takiej wielkiej miłości to tutaj nie było w ogóle mowy. Werbicka miała umawiać się na randki z wieloma mężczyznami. Nie do końca wiadomo, jak bardzo zażyłe były te relacje, jednak ojciec Denatki zapierał się na sali rozpraw, iż jego córka była wychowywana według surowych zasad moralnych i na pewno prowadziła się bardzo dobrze. Równie interesujące zeznania złożyła Janina Szubowska, najbliższa przyjaciółka zmarłej Mirosławy Werbickiej. Dziewczyna była powierniczką największych sekretów Mirki i dość dobrze wiedziała, jak wyglądało jej życie uczuciowe. Co ciekawe, Szubowska stwierdziła, że Werbicka nie była jakoś wyjątkowo mocno zaangażowana w relacje ze Starniewskim. Co prawda umawiała się z nim na randki, jednak nie był on jej ulubieńcem, że tak to określmy. Prawdą było, że Mirka spotykała się z wieloma mężczyznami, szukając tego jedynego. I według Szubowskiej nawet znalazła, ale na pewno nie był to oskarżony Starniewski. Janina była przekonana, że jej przyjaciółka zakochała się bez pamięci w jakimś urzędniku, a relacje ze Starniewskim planowała zakończyć. 7 lipca 1931 roku widziała się z Werbicką, zanim ta udała się na spotkanie ze Starniewskim. Dziewczyna miała jej wtedy wyznać, że tego dnia musi zakomunikować Starniewskiemu, że to koniec ich relacji, bowiem jej rodzice nie życzą sobie, by ta utrzymywała znajomość z wojskowym. Czyli jak widzicie, rodzice coś tam musieli o życiu Werbickiej jednak wiedzieć. Szubowska wyznała, że jej przyjaciółka jakoś nie wydawała jej się bardzo przejęta tym, że wkrótce jej relacja ze Starniewskim dobiegnie końca. Niestety tutaj nie wiadomo, o jakim urzędniku mówiła Szubowska, czy Werbicka faktycznie była uwikłana w inną relację. Nie wiem, czy prasa postanowiła jakoś tak nie szukać tego mężczyzny, czy też sąd nie uwierzył Szubowskiej. Natomiast pragnę Was poinformować, że ten rzekomy urzędnik pojawiał się tylko w zeznaniach Szubowskiej. I jak to do końca było z tym urzędnikiem i Werbicką, no to nie do końca wiadomo. Zeznania Szubowskiej całkowicie zmieniły wcześniejsze ustalenia. Do tej pory prasa donosiła, że Mirosława Werbicka była bez pamięci zakochana w Plutonowym. Utrata ukochanego mogła być więc czynnikiem, który miał popchnąć ją do popełnienia samobójstwa. Ale jeżeli dziewczyna była zakochana w innym mężczyźnie, no to też dlaczego miałaby rzucać się pod pociąg na wieść o zakończeniu relacji ze Starniewskim? Jeżeli zeznania Szubowskiej były prawdziwe, no to jedynie pogrążyły mężczyznę zasiadającego na ławie oskarżonych. W kuluarach mówiło się bowiem o tym, iż Starniewski bardzo lubił bałamucić młode dziewczęta. Wykorzystywał swoją pozycję oraz aparycję fizyczną, zawracał im w głowach, a gdy już udało mu się uzyskać to, co chciał, no a myślę, że wiemy, co bardzo chciał, no to od razu kończył znajomość. Być może Starniewski przywykł już do tego, że to on decyduje o tym, kiedy jego relacja się kończy. Gdyby Werbicka faktycznie tego dnia postanowiła zakończyć znajomość ze Starniewskim, zanim tutaj doszło oczywiście pomiędzy nimi do stosunku seksualnego, to w mężczyźnie mogła wyzwolić się agresja. Plutonowy mógł wykorzystać dziewczynę, po czym porzucić jej ciało na torach kolejowych. Zaznaczam jedynie, że są to moje luźne spostrzeżenia. Na pewno o godzinie 18 pomiędzy Starniewskim a Werbicką nie było jeszcze żadnego konfliktu, bowiem para była wtedy widziana przez świadka Paulinę Łachmańczuk. Co prawda oboje zmieszali się na widok kobiety, jednak można to tłumaczyć faktem, iż starali się oni ukrywać swoją relację. Zeznanie obciążające oskarżonego złożyła również Bronisława Jakubowska. Możecie już kojarzyć to nazwisko, bowiem kobieta była już wcześniej wspomniana przeze mnie jako narzeczona Starniewskiego. Ale jak się okazało, w roku 1933 Jakubowska była już jego byłą narzeczoną. Najwidoczniej związek ten nie przetrwał próby czasu. Była ukochana Plutonowego przyznała, iż jej ówczesny narzeczony przyznał jej się, że zawarł znajomość z pewną seminarzystką, a wyznanie to miało miejsce jeszcze przed wydarzeniami 7 lipca. Co prawda Starniewski nie wymienił nazwiska Werbickiej, jednak Jakubowska połączyła fakty. Kiedy 8 lipca Jakubowska dowiedziała się o odnalezieniu ciała w okolicach ścianki, a doskonale wiedziała, że tego wieczora jej narzeczony bawił w tym miejscu, zapytała Starniewskiego, czy czasem to nie on spotkał się z dziewczyną, zanim ta zakończyła swoje życie. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, miała nawet zapytać, po co w ogóle Starniewski umawiał się w takim miejscu z 18-latką. Narzeczony miał jej odpowiedzieć, że chciał wytłumaczyć Werbickiej, że nie może się z nią ożenić, bo tutaj cytat, jest już zaangażowany gdzie indziej. Jednocześnie Jakubowska tutaj poinformowała sąd, iż odniosła ona wrażenie, że Starniewski wypowiadał się o Werbickiej dość lekceważąco i tak jakby chciał na siłę podkreślić, że znajomość ta nic dla niego nie znaczyła. Kolejny świadek, Stefan Mariański, naczelnik parowozowni, zeznał, iż po wypadku pod Czortkowem dokładnie zbadał lokomotywę i nie zauważył na niej choćby kropli krwi. Mariański był również przekonany, że dziewczyna nie mogła rzucić się pod nadjeżdżający pociąg. Przyczyły temu wszystkie ślady, ułożenie zwłok, a nawet obrażenia denatki. Według naczelnika Werbicka nie mogła rzucić się pod pociąg, bowiem, tutaj cytat, parowóz musiałby ją zupełnie rozszarpać i zmiażdżyć. Skoro już powiedzieliśmy sobie o zeznaniach obciążających oskarżonego, to też warto powiedzieć o świadkach, którzy zeznawali z korzyścią dla Starniewskiego. Podoficerowie Korpusu Pogranicza, czyli można by powiedzieć koledzy z pracy Starniewskiego, opisali mężczyznę jako człowieka bardzo porządnego i koleżeńskiego. Zwłaszcza sierżant Ryszard Jankiewicz wypowiadał się o Starniewskim w samych superlatywach. To oczywiście jeszcze o niczym nie świadczy, wszyscy wiemy, że zwykle ci najgorsi przestępcy byli tymi, co to zawsze dzień dobry na klatkach mówili, a i sam Ted Bundy, z tego co mi wiadomo, na pierwszy rzut oka był bardzo przyjaznym i pomocnym człowiekiem. Marian Strożek, sędzia śledczy prowadzący dochodzenie wyjaśniające okoliczności śmierci Mirosławy Werbickiej, zeznał, iż już na podstawie pierwszych oględzin odniósł wrażenie, że ma do czynienia z przypadkiem samobójczym. Śledczy Strożek asystował zresztą przy sekcji zwłok denatki i widok obrażeń nie przekonał go do zmiany zdania w tej kwestii. Zresztą, jak podnosił świadek, tego dnia okolice ścianki patrolowało sporo policjantów oraz żandarmerii, jednak nikt nie zauważył niczego podejrzanego, a gdyby przecież gdzieś w krzakach Starniewski przemocą zniewolił pannę Werbicką, no to zapewne dziewczyna podniosłaby krzyk, a ten z kolei najpewniej musiałby zaalarmować mundurowych. Z jednej strony rozumiem tutaj punkt widzenia Strożka, a z drugiej zaś pamiętajmy o tym, że część świadków, jeszcze tych na etapie śledztwa, twierdziła, że w nocy z 7 na 8 lipca 1931 roku słyszała niepokojące krzyki dobiegające właśnie z okolic nasypu kolejowego. To, że żaden funkcjonariusz nie słyszał nawoływań o pomoc, to jeszcze wcale nie znaczyło, że tych krzyków nie było. Ustalenia biegłych również zostały uznane za korzystne dla oskarżonego, chociaż ja osobiście nazwałabym je raczej neutralnymi. Biegli potwierdzili przed sądem, że nie są w stanie orzec, w jakich okolicznościach powstały rany denatki. Ich zdaniem wszystkie obrażenia mogły powstać zarówno w wyniku pobicia, jak i w wyniku potrącenia przez pociąg. Nie można było również jednoznacznie stwierdzić, czy przed śmiercią Werbickiej doszło do wykorzystania seksualnego, czy też nie. Tak więc dzięki biegłym ekspertom medycyny sądowej nie dowiedzieliśmy się zupełnie nic, co mogłoby pomóc w rozstrzygnięciu sprawy. Lwowski Sąd Wojskowy zadecydował o przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem podejrzanego Starniewskiego. Wizja ta miała ostatecznie rozstrzygnąć, co też wydarzyło się krytycznej nocy z 7 na 8 lipca. Na miejscu Starniewski wskazywał miejsce, w którym rzekomo rozstał się tej nocy z Denatką. W tym momencie na ekranie powinno wyświetlić się Wam zdjęcie, które uchwyciło ten moment. Mężczyzną znajdującym się na środku fotografii, tym z ręką uniesioną ku górze, jest właśnie oskarżony Plutonowy. Starniewski próbował przekonywać, że z Werbicką rozstał się na górze, właśnie na tym wale kolejowym, nie schodził na dół, w ogóle oni oboje nie schodzili na dół, no bo też i nie mieli do tego żadnego powodu. W prawym dolnym rogu zdjęcia możecie zauważyć mężczyznę z laską. Według doniesień był to Bazylij Werbicki, ojciec Denatki. Oczywiście podczas wizji lokalnej zademonstrowano również, w jakiej pozycji zostało odnalezione ciało Mirosławy Werbickiej. I ten moment został uchwycony na fotografii, która w tej chwili powinna wyświetlić się Wam na ekranie. Myślę, że układ ciała dosyć dobrze obrazuje to, o czym ja mówiłam Wam wcześniej, że przejeżdżający pociąg mógł po prostu nie zahaczyć o Werbicką, zwłaszcza, że jak zauważycie na fotografii, to posterunkowy, który demonstrował, jak wyglądała Werbicka w momencie znalezienia, ma nogi schowane pomiędzy dwoma torami. W ogóle całe ciało Werbickiej było schowane pomiędzy torami, tak więc no, dziewczyna mogła mieć takie szczęście w nieszczęściu. Co ciekawe, w trakcie wizji lokalnej swoje zeznania złożyli Zygmunt Schopler oraz Adela Sommerstein. Świadkowie byli przekonani, że w nocy z 7 na 8 lipca widzieli Józefa Starniewskiego w okolicach Skałki i to o godzinie 1 w nocy, a przynajmniej gdzieś tak mniej więcej w okolicach godziny 1. To by całkowicie obalało alibi oskarżonego, który nie mógłby być w domu po 22, tak jak zeznał w trakcie śledztwa. I tak jak przypominam, zeznał również Flaszczyński. Natomiast mogłoby się to trochę pokrywać z zeznaniami Zamkówny, która przecież była przekonana, że Starniewski wrócił tej nocy do domu właśnie około godziny 1 w nocy. Byli to więc kolejni świadkowie, którzy pokazywali i próbowali przekonać sąd o tym, że Starniewski mógł być w miejscu popełnienia zbrodni o odpowiedniej godzinie. Po powrocie sąd miał do rozwiązania nie lada zagadkę. Obrona oskarżonego podnosiła, że odnalezienie ciała Werbickiej na torach kolejowych świadczyło o tym, iż zrozpaczona dziewczyna postanowiła sama odebrać sobie życie. Najprawdopodobniej nie mogła pogodzić się z utratą ukochanego, dlatego też zdecydowała się na ten drastyczny krok. Obrona również próbowała przekonać sąd, że praktycznie każdy dowód i każde zeznanie niekorzystne dla oskarżonego można tutaj łatwo obalić. Prokurator z kolei był przekonany, że w przypadku Mirosławy Werbickiej doszło do zbrodni seksualnej, w wyniku której oskarżony Starniewski porzucił zmaltretowane ciało 18-latki na torach kolejowych. Najpewniej chciał w ten sposób upozorować samobójstwo. Zanim powiem Wam, jaką decyzję podjął sąd wojskowy, zastanówmy się, czy wersja Starniewskiego była spójna. Ciało Werbickiej zostało odnalezione tuż przed godziną 1 w nocy. Nie wiem, w jakim odstępie czasu kursowały wtedy pociągi, jednak załóżmy, że między godziną 22 a godziną 1 w nocy tamtą trasą musiały przejeżdżać co najmniej 2 lub 3 składy. Wtedy też ciała Werbickiej nie było na torach. Dopiero pociąg ze Stanisławowa, który mijał wały mniej więcej 30 minut po północy, zahaczył o dziewczynę. Według relacji Starniewskiego rozstał się on z Werbicką przed 22. Dlaczego więc Werbicka miała czekać aż 2,5 godziny, żeby zakończyć swoje życie? No i też co przez ten cały czas robiła? Raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że przez tak długi czas po prostu chodziła roztrzęsiona w miejscu jej rozstania ze Starniewskim. Pamiętajmy, że na sali dość głośno podnoszono, że tej nocy okolice nasypu kolejowego miały być licznie patrolowane przez wojskowych i żandarmerię. W tym czasie jednak żaden z takich patroli nie natknął się na Werbicką, a zapewne gdyby dziewczyna faktycznie była taka roztrzęsiona i szlochająca, no to musiałaby też rzucać się w oczy. Zresztą też zastanówmy się, jaki Werbicka miałaby cel, by przez 2,5 godziny siedzieć w tym samym miejscu, w którym rzekomo rozstała się ze swoim ukochanym? Przez tak długi czas zastanawiała się nad swoim kolejnym ruchem? Czy przez ten cały czas myślała, czy zakończyć swoje życie? Jeżeli tak, to moim zdaniem czas działał na jej korzyść. Przez 2,5 godziny dziewczyna mogła ochłonąć i spojrzeć na sprawę bardziej racjonalnie. Oczywiście są to tylko moje spekulacje i mogło być też i tak, że Werbicka siedziała w ukryciu przez ten cały czas, aż w końcu postanowiła rzucić się pod nadjeżdżający pociąg. Wersja możliwa, jednak nie wiem, czy podzielacie moją opinię, według mnie dość mało prawdopodobna. Mogło być również i tak, że po rozstaniu ze Starniewskim dziewczyna wracając do domu spotkała na swojej drodze kogoś, kto wykorzystał ją seksualnie, a później porzucił jej ciało na torach. Ten scenariusz również jest prawdopodobny, jednak według mnie musiałby być to bardzo duży i okropny zbieg okoliczności, co też oczywiście nie znaczy, że takie sytuacje się nie zdarzają. Na sali sądowej pojawił się szereg świadków obalających tłumaczenia Starniewskiego. Krzyki kobiety słyszane pomiędzy północą a pierwszą w nocy. Późny powrót Starniewskiego do domu oraz świadkowie, którzy byli przekonani, że widzieli mężczyznę około godziny pierwszej w pobliżu nasypu kolejowego. Nie możemy również zapomnieć o torebce Werbickiej, która została odnaleziona w pobliżu domu Starniewskiego, o krwi denatki odnalezionej na jego bieliźnie oraz o zeznaniach najbliższej przyjaciółki Werbickiej, która twierdziła, że Mirka wcale nie kochała Starniewskiego i tego wieczoru planowała zakończyć ich relację. W moim odczuciu wszystkie te fakty świadczyły o winie oskarżonego. Ale sąd wojskowy postanowił inaczej. Trybunał Wojskowy uwolnił oskarżonego Józefa Starniewskiego od winy i kary. Stwierdzono, że nie ma tutaj wystarczających dowodów świadczących o winie oskarżonego, a jego relacja przedstawiona podczas wizji lokalnej była składna. Ponadto sąd stwierdził, że alibi oskarżonego było spójne, a wszystkie niekorzystne zeznania można było w łatwy sposób obalić. Tym samym plutonowy Józef Starniewski został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Wyrok wywołał poruszenie wśród ludności lokalnej. Mieszkańcy szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni byli przekonani o winie oskarżonego, a sąd wojskowy według nich jawnie kpił sobie z obywateli. Drudzy uważali wyrok za słuszny, bowiem proces przeciwko Starniewskiemu był procesem poszlakowym, a w sądzie nie przedstawiono żadnych twardych dowodów przeciwko oskarżonemu. Jestem strasznie ciekawa, w której grupie wy byście się znaleźli. Czy uważacie, że Starniewski był winny? Czy była to zbrodnia odrzuconego kochanka? A może też uważacie, że Werbicka, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, postanowiła odebrać sobie życie? Tak jak w wielu sprawach nie mam takiej stuprocentowej pewności co do winy oskarżonego, macie chociażby taką sprawę pani Rylskiej, o której wam opowiadałam ostatnio, albo sprawę Grzeszolskiego, bardzo znana sprawa 20-lecia międzywojennego. Tak w tym wypadku osobiście uważam, że tutaj doszło do jawnej pomyłki sądowej. Oczywiście zakładając, że prasa nie przekoloryzowała tutaj zeznań świadków. Ale wydaje mi się, że tak nie było, bowiem w kilku przynajmniej artykułach w różnych dziennikach znalazłam zeznania świadków obciążające oskarżonego. Ale za Starniewskim stało całe wojsko. Wysoko postawione osoby wystawiały mu najlepsze referencje. Przeciwko Starniewskiemu zaś zeznawali zwykli obywatele. Wydaje mi się, że status oskarżonego mógł przeważyć tutaj na jego korzyść. Ale to oczywiście moja prywatna opinia. Może i nie powinnam się nią z wami dzielić, zwykle w swoich podcastach staram się zachować obiektywizm. Jednak powiem wam tak szczerze, że ta sprawa dość mocno mnie zbulwersowała. Jest mi tutaj szalenie żal rodziny Werbickiej, która nie doczekała się sprawiedliwości. Ale tak jak zaznaczam, to jest moje prywatne zdanie. Mimo tego zdania starałam się Wam przedstawić sprawę z każdej możliwej strony, a przynajmniej ze wszystkich stron, jakie były pokazywane w dziennikach. Dlatego też dajcie mi znać, jakie były Wasze odczucia w tej sprawie, czy Starniewski był niewinny. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że da Wam ona trochę do myślenia. Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć mój kanał w rozwoju, zapraszam do serwisu Patronite albo do pozostawienia łapki w górę lub też komentarza. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, bez względu na to, jak długo. Do usłyszenia wkrótce.